Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Zachęcajcie chorych do przyjmowania namaszczenia, apelował papież na audiencji środowej. Troszcząc się o rozwodników, nie można zapominać o małżeństwach, przypomina prefekt Kongregacji Nauki Wiary. W Nigerii doszło do haniebnego ataku islamistów na śpiące dzieci. 26 lutego zapraszam na wieczorne aktualności. W sakramencie namaszczenia chorych największa pociecha wypływa z faktu, że staje się w nim obecny Jezus, który bierze nas za rękę i przypomina nam, że teraz do Niego należymy i że nic, nawet zło i śmierć, nie może nas nigdy od Niego odłączyć, mówił na audiencji ogólnej papież Franciszek. Zachęcał, byśmy mieli zwyczaj wołać księdza do chorych.
Kiedy jednak ktoś jest chory, myśli się czasem, żeby zawołać księdza, ale się z tego rezygnuje, bo uważa się, że to przynosi nieszczęście, albo nie chce się przestraszać chorego. Dlaczego? Bo ludzie nieraz wyobrażają sobie, że kiedy do chorego przychodzi ksiądz, to zaraz po nim przyjdą przedsiębiorstwa pogrzebowe. Tymczasem kapłan przychodzi pomóc choremu czy osobie w podeszłym wieku. Dlatego jest tak ważne, by księża odwiedzali chorych. Trzeba wezwać kapłana. Jest tu chory, proszę przyjść, udzielić mu namaszczenia i błogosławieństwa. To przecież sam Jezus przybywa, by mu przynieść ulgę, umocnić go, dać mu nadzieję, pomóc. Także przebaczyć mu grzechy. I to jest bardzo piękne.
Nauczanie Kościoła o małżeństwie i rodzinie jest bardzo jasne, opiera się na Słowie Bożym i zostało potwierdzone przez sobory i liczne dokumenty Stolicy Apostolskiej. Kościół nie może go zmienić, przypomniał po raz kolejny kardynał Gerhard Müller, prefekt Kongregacji Nauki Wiary.
W związku z niedawnym konsystorzem o rodzinie dziennikarze pytali kardynała Müllera o możliwość zmian w kwestii dopuszczania do komunii rozwodników żyjących w związkach niesakramentalnych. Prefekt Kongregacji Nauki Wiary potwierdził, że jest to niemożliwe. Duszpasterstwo nie może być bowiem sprzeczne z nauczaniem Kościoła. Podkreślił też, że nie można się koncentrować jedynie na tym problemie. Trzeba rozwijać duszpasterstwo małżeństw, a nie jedynie rozwodników, którzy zawarli nowy związek. Nie można się skupiać tylko na pytaniu, czy mogą oni otrzymać komunię. Problemem i przyczyną zranień jest rozwód, sytuacja dzieci, które nie mają już rodziców i muszą żyć z innymi ludźmi, którzy nie są ich rodzicami. Oto prawdziwe problemy, powiedział kardynał Müller.
Atak haniebny, brutalny i bezsensowny. Tymi słowami prezydent Nigerii określił napad islamskich fundamentalistów z Boko Haram na przyszkolny internat. Ekstremiści z zimną krwią zamordowali 59 uczniów, a szkołę spalili. Atak był tym bardziej haniebny, że doszło do niego nocą, gdy uczniowie spali, mówi kardynał John Olorunfemio Nayekan.
Zabili tylko chłopców, dziewczęta oszczędzili. Kazali im wracać do domu i wyjść za mąż, zamiast tracić czas w szkole. Są przekonani, że zachodni model szkolnictwa nie tylko jest niepotrzebny, ale wręcz szkodliwy. Według nich jedyny słuszny model formacji to ten islamski. Okrutna przemoc, jaką stosują nawet dla samych Nigeryjczyków, jest niezrozumiała. Trudno sobie nawet wyobrazić, co czai się w głowach ludzi, którzy nocą otaczają internat i strzelają do śpiących dzieci, a tym, którzy próbują uciec, podcinają gardła. To nie był atak na kościół czy szkołę katolicką. Tu nie chodziło o religię. Zabili muzułmanów. Podejmujemy dialog, ale trudno osiągnąć jakieś porozumienie, gdy nie ma woli dialogu.
Zakończyła się renowacja kolumnady okalającej plac Świętego Piotra. Prace trwały 6 lat i kosztowały 14 milionów euro.
Prace konserwatorskie polegały na oczyszczeniu wszystkich powierzchni, sprawdzeniu, umocnieniu i zabezpieczeniu wystających reliefów, a przede wszystkim posągów, często odłączonych z naderwanymi częściami i w wielu przypadkach stwarzających zagrożenie. Na koniec zastosowano różnego rodzaju środki ochronne i zamontowano urządzenia oddalające ptaki, aby zagwarantować w przyszłości właściwą konserwację całego kompleksu.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. Komitet Bioetyczny Polskiej Akademii Nauk wydał w ostatnich dniach dokument, w którym stwierdzono m.in., że klauzula sumienia nie może być używana jako instrument narzucania innym, a w szczególności pacjentowi wyznawanych przez przedstawiciela zawodu medycznego przekonań moralnych. Co w praktyce oznacza to dla wierzącego lekarza, pielęgniarki czy farmaceuty? Jakie jest stanowisko zespołu ekspertów Konferencji Episkopatu Polski do spraw bioetycznych w tej sprawie? Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z arcybiskupem Henrykiem Hozerem, ordynariuszem diecezji warszawsko-praskiej, przewodniczącym zespołu ekspertów do spraw bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski, który przeprowadził Wincenty Pipka. Audycję przygotowały Radio Warszawa i Tygodnik Idziemy.
Witam Państwa serdecznie. Dziś naszym gościem, a właściwie my gościmy u arcybiskupa Henryka Hozera. Powodem tej wizyty jest oczywiście konferencja z minionego tygodnia, dość szybka reakcja na stanowisko Polskiej Akademii Nauk na temat klauzuli sumienia. Dlaczego? Czy trzeba było tak szybko reagować?
Szczęść Boże, witam serdecznie radiosłuchaczy. Chciałbym powiedzieć, że nasza reakcja na stanowisko Komitetu Etyki Polskiej Akademii Nauk nie była znowu aż tak szybka, dlatego że jest to bardzo trudny problem, który został poruszony przez ten komitet i wymagał również szczegółowych badań i zwłaszcza redakcji trudnego tekstu, który jest tekstem długim, 12-stronicowym i który wyjaśnia pewne aspekty, pewne strony tego bardzo złożonego problemu w kategoriach i w języku często prawniczym lub medycznym. Niemniej jesteśmy w pewnym sensie usatysfakcjonowani, że ten dokument został ukończony, został zaakceptowany przez Konferencję Episkopatu Polski i w jej imieniu został upowszechniony, dlatego że chodzi o sprawę bardzo ważną, mianowicie konfliktu, jaki się tworzy między postawą sumienia i przekonaniu o słuszności jakichś postaw czy działań, czy wyborów w życiu, a tym, co narzuca się z zewnątrz, jako na przykład wymóg prawodawstwa stanowionego, a więc uchwalanego przez instancje do tego powołane, jakim jest Sejm czy Senat, albo też poszczególne zarządzenia czy obwieszczenia ministerstw odpowiednich, zwłaszcza Ministerstwa Zdrowia i tymi, którzy się zajmują zdrowiem, nie wykluczając oczywiście też legislacji międzynarodowej, która ma też jakieś odniesienie do prawodawstwa w Polsce. A zatem jest to problem już złożony od strony prawnej, ale nasze stanowisko dotyczy pewnego wycinka problemu etycznego lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów również, którzy mają do czynienia bezpośrednio z życiem i zdrowiem ludzkim.
Ten dokument panu został niejednogłośnie, można powiedzieć, przyjęty. W tej chwili nawet trwają takie dyskusje. Profesor Coll na przykład mówi, że co innego z wypisaniem środków wczesnoporonnych, to jest oczywiście niezgodne z sumieniem. Natomiast na klauzulę sumienia niekoniecznie można się powołać w przypadku, gdy pacjentka życzy sobie przepisania środków antykoncepcyjnych. Tutaj chyba dyskusje będą trwały dalej.
Dyskusje będą trwały dalej z tego powodu, że sama antykoncepcja nie jest aktem leczącym. Antykoncepcja przeciwnie jest tym, co nazywamy patologią jatrogenną, to znaczy, że sam lekarz wprowadza taki mechanizm do organizmu kobiety, który powoduje, że z kobiety płodnej staje się ona kobietą niepłodną. A więc to jest działanie wbrew naturze, można by powiedzieć, bo jest pozbawieniem kobiety fizjologicznej, naturalnej funkcji, która jest wyrazem jej zdrowia.
Czyli z punktu widzenia Kościoła sytuacja jest jasna.
Jest jasna. To jest jeden aspekt środków antykoncepcyjnych, że tam nie ma celu leczniczego. Natomiast drugi aspekt jest taki, że środki antykoncepcyjne hormonalne mają różne mechanizmy działania i w tym jest również mechanizm antynidacyjny, czyli zakłócający proces zagniżenia się zapłodnionej komórki jajowej czy embrionu w śluzówce macicy, a więc też ma charakter poronny. I nie ma właściwie środków takich, które by gwarantowały, że tego efektu poronnego nie powodują. Nie tylko te środki, które są używane w dużych dawkach, specjalnych zresztą formułach farmakologicznych, które są używane po kontakcie seksualnym, ale również te zapobiegające mają taki mechanizm.
Rozmawiałem z zaprzyjaźnionym lekarzem, który mówił, że po tych zdawkowych informacjach prasowych nie do końca jest dla niego jasne jeszcze, na ile może odmówić bądź nie badań prenatalnych. Bo jednak są te sytuacje, w których można zapobiec, tak, czy leczyć chorobę dziecka nienarodzonego jeszcze.
Oczywiście badanie prenatalne jest badaniem diagnostycznym i samo w sobie nie stanowi żadnej szkody, która by mogła przynieść matce lub jej dziecku rozwijającym się w jej ciele. Natomiast jest pytanie o cel, w którym to badanie jest wykonywane. Jeżeli to jest cel mający zapobiegać rozwoju patologii, czy przygotować się, sprawdzić, w jakim stanie znajduje się dziecko i w związku z tym stan kobiety, który nazywamy ciążą, to jest cel zapobiegawczo-terapeutyczny, ale jest celem może być też, by stwierdzić ewentualne wady genetyczne, na które nie mamy wpływu w zasadzie w czasie ciąży i które prowadzą do przerwania tej ciąży. I tutaj granica jest bardzo subtelna, ale lekarz często wie, że są badania robione tylko w tym celu, żeby móc ciążę przerwać. Otóż powołam się na przypadek niemiecki, gdzie zamknięto całą sieć poradni katolickiej, których zaświadczenie było konieczne do przeprowadzenia przerwania ciąży, bo one w zasadzie miały uświadomić kobiecie, czym jest przerwanie ciąży i jakie ma konsekwencje, ale z drugiej strony ta, która chciała przerwać ciążę, zaopatrzona w takie zaświadczenie, że odbyła taką konsultację, była uprawniona do tego czynu. I w związku z tym Kościół w Niemczech postanowił zamknąć wszystkie tego typu poradnie, żeby nie mieć uczestnictwa w tym, co teologia moralna nazywa w grzechu cudzym, czyli żeby nie uczestniczyć jako w postaci czynnej współpracy i przyczynowej współpracy, którego skutkiem jest zabicie dziecka.
Księże arcybiskupie, czy tego typu dyskusje nie świadczą też o tym, że z jednej strony sumienie nam trochę karłowacieje, obkurcza się, a z drugiej strony są instytucje, które próbują je tak naciągnąć, żeby ten sam czyn mógł być w zależności od punktu widzenia oceniany moralnie zupełnie inaczej. Czy to nie jest największe chyba niebezpieczeństwo w tym wszystkim?
Mamy wiele niebezpieczeństw. Pierwszym to jest łamanie sumień, to znaczy zmuszanie ludzi do czegoś, do czego są nieprzekonani i uważają, że nie powinni takich czynności podejmować. Drugie to jest znieczulanie sumienia, czyli powodowanie, że to sumienie staje się nieczułe i niewrażliwe. Ale jeszcze jeden jest ważny element, że sumienie to nie jest tylko osobisty pogląd na daną sprawę, ale musi być to sumienie prawidłowe i prawe. To znaczy musi mieć jakieś oparcie o konkretną zasadę prawa moralnego. I tutaj jest właśnie istota rzeczy, żeby sumienie prawidłowo ukształtowane było weryfikowane przez tę zasadę moralną, na której się opiera, do której się odwołuje. Takimi zasadami jest dekalog, jest piąte przykazanie mówiące nie zabijaj, a więc sumienie musi się ustosunkować do tego prawa moralnego, które mówi nie zabijaj. I to jest prawo, które nie dopuszcza wyjątku.
Wiara bez uczynków martwa jest, czyli należy pozwolić lekarzom działać w krok za ich wiarą.
Tak, i dlatego lekarz uczciwy, który jest człowiekiem sumienia i powinien być człowiekiem sumienia, ma mieć zagwarantowane prawo odmowy aktu, który jest sprzeczny z jego sumieniem. I na tym polega właśnie klauzula sumienia.
Teraz troszeczkę może zmieniając temat, w wydarzeniach u naszych sąsiadów na Ukrainie Episkopat Polski zaleca post, modlitwę. Najbliższy piątek ma być takim szczególnym dniem modlitwy. Co my możemy zdaniem księdza arcybiskupa zrobić?
Na pewno to, co Episkopat proponuje, a więc modlitwa i post, jest takim bardzo silnym środkiem duchowego oddziaływania na przebieg historii. Dlatego, że wierzymy, iż Pan Bóg jest Panem historii, prawda? A więc Pan Bóg w historii jest obecny i żeby mógł opatrznościowo tak pokierować sytuacją, jak to się zdarzyło w Polsce kiedyś, kiedy rzeczywiście z sytuacji beznadziejnej znaleźliśmy się w sytuacji pełnej nadziei, która się zrealizowała. Oczywiście sytuacja na Ukrainie jest inna, ale proszę zauważyć, że ten etos solidarności, którego uczył nas Jan Paweł II, nas obowiązuje nie tylko w kraju, ale i również za granicą. I powinniśmy być solidarni z tymi naszymi pobratnicami ukraińskimi, którzy walczą o lepszy wymiar życia społecznego, który uwzględnia aspiracje społeczne ludzi i chce mieć kraj zorganizowany według najlepszej tradycji europejskiej, tej tradycji, z której myśmy też sami wyrośli i którą kształtowaliśmy. Jesteśmy historycznie związani z Ukrainą przez to też, że kiedyś Rzeczpospolita, pierwsza Rzeczpospolita sięgała przecież aż do Kamieńca Podolskiego, a czasami prawie aż do Morza Czarnego i to są tereny, za które odpowiadamy moralną, mamy odpowiedzialność historyczną, żeby właśnie solidarnie te zdrowe elementy mające stworzyć państwo oparte na wartościach między innymi ewangelicznych, chrześcijańskich, zorganizować. Jeśli chodzi o ten kraj, to też nie wolno zapominać i to powiem w perspektywie chrztu Polski, którego 1050. rocznicę będziemy obchodzić za 2 lata, że chrześcijaństwo wschodnie było zakorzenione w Rusi Kijowskiej. Rosja była ewangelizowana, misjonarze docierali do Rosji poprzez Ukrainę, więc rola Ukrainy w ewangelizacji wschodniej Europy jest ogromna i to też nie wolno o tym zapominać. Nie wolno nam też przyjmować takiej postawy, że bardzo bolesne wydarzenia najnowszej historii, jak rzeź wołyńska i tak dalej, by nas dyspensowały czy zwalniały od tej solidarności. To pokolenie, które dzisiaj żyje, nie jest odpowiedzialne za to, co się działo kilkadziesiąt lat temu. To są młodzi ludzie często, którzy walczą w imieniu tych samych praw i zasad, którymi my żyjemy i za którymi tęsknimy.
Czyli może to i dla nas jest taki moment na przebudzenie, no i na tę modlitwę, ale jak podpowiada znowu Pismo Święte, z wiarą, tak, żeby się nie modlić bez wiary, bo wtedy nic z tego nie będzie.
Oczywiście wiara, która nie ma uczynku, jest martwa, mówi święty Jakub i ma rację.
Bóg zapłać za gościnę, arcybiskupie, i miejmy nadzieję do następnego spotkania.
Tak, szczęść Boże, wszystkich serdecznie pozdrawiam.
Z arcybiskupem Henrykiem Hozerem rozmawiał Wincenty Pipka. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.